Mecenasami szafy Melomana są Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Jonek, Piotr Nike, Barbara Szymańska, Krzysztof Becker, Magdalena Kornelius-Kulik, Maciej Zimka, Paweł Ris, Dominika Peszko, Agnieszka Szynk, Magdalena Wawrzonkowska, Justyna Miodońska, Andrzej Tokarczyk, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Szymon Mechliński, Tomasz Ciewicki, Damian Maćkowski, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki i Marta Bogusławska. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo bez Was ten podcast nie mógłby się ukazywać. Cieszę się, że razem tworzymy tę audycję, która ma służyć każdemu, kto ma choć trochę ciekawości i głodu wiedzy i chce wciągnąć się w świat muzyki klasycznej. Wiem też, że szafy słuchają profesjonaliści i czerpią z niej rozmaite inspiracje. Dzięki wsparciu, waszemu wsparciu, szafa była, jest i będzie otwarta dla każdego, kto tylko chce słuchać. Jeśli chcesz dołączyć do grona mecenasów i pomóc w tworzeniu tego podcastu, możesz zrobić to odwiedzając mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie. Co sprawiło, że uznany na świecie skrzypek, grający 260 koncertów rocznie, porzucił instrument i z własnej woli ubrał mundur oraz poszedł na front? Na to pytanie pomaga znaleźć odpowiedź wojenna historia Fritza Kreislera, jednego z największych wirtuozów XX wieku. 4 tygodnie w okopach to tytuł wspomnień wojennych, które podyktował jednemu z dziennikarzy podczas swojej rekonwalescencji, gdy ranny wrócił z walk o Galicję w roku 1914. Wspomnienia te wydane w Stanach Zjednoczonych rok później są cennym świadectwem koszmaru Wielkiej Wojny, ale pozwalają także zrozumieć, dlaczego Europa stanęła w płomieniach, które pochłonęły miliony istnień ludzkich. Na początek słuchaliśmy fragmentu tańca hiszpańskiego z La Vida Breve Manuela de Falla w opracowaniu i aranżacji Fritza Kreislera. To nagranie z lat 30. przy fortepianie Franz Rupp, a na skrzypcach grał oczywiście Fritz Kreisler. Sporo w cyklu Muzyka czasu wojny mówiłem dotychczas o II wojnie światowej. Były opowieści o wojennych losach Filharmonii Berlińskiej i Wiedeńskiej, o kompozytorach Terezina, o Symfonii Leningradzkiej, o kwartecie na koniec czasu. Od dawna jednak chciałem, abyśmy więcej uwagi poświęcili Wielkiej Wojnie, czyli pierwszej wojnie światowej, która generalnie w powszechnej świadomości, szczególnie w Polsce, istnieje dużo słabiej. Na Zachodzie jest inaczej. Już u naszych południowych sąsiadów w Czechach doświadczenie tego straszliwego konfliktu pamiętane jest lepiej. Ten poziom wiedzy jest odwrotnie proporcjonalny do historycznego znaczenia tego konfliktu. Oczywistością byłoby stwierdzić, że bez I wojny światowej nie wybuchłaby druga. Jeśli nawet patrzeć na drugą jako na wojnę Adolfa Hitlera, to przecież właśnie on walczył w I wojnie światowej i to doświadczenie w dużej mierze ukształtowało jego własną świadomość i poglądy. Ale nie tylko on. Wielu politycznych i wojskowych przywódców, liderów II wojny światowej pamiętało Wielką Wojnę. Oddala się ona w naszej świadomości coraz bardziej. 5 maja 2011 roku, a zatem 13 lat temu, w wieku 110 lat zmarł ostatni weteran I wojny światowej, brytyjski marynarz Claude Stanley Coles, mieszkający w Australii. Jednak jej wpływ na bieg dziejów, na przemiany społeczne jest nie do przecenienia. Konflikt, który Albert Einstein nazwał szaleństwem, które pokazało, do jak godnego politowania gatunku należy człowiek, trwał 52 miesiące. Liczbę jego ofiar do dzisiaj trudno precyzyjnie ustalić. Zginęło co najmniej 10 milionów żołnierzy. 20 milionów zostało rannych. Skutki wojny odczuło od 5 do 7 milionów cywili, ale z powodu grypy zwanej Hiszpanką, która wybuchła po wojnie, zachorowało około 500 milionów. Tu oszacowanie ofiar śmiertelnych jest jeszcze trudniejsze. Wojna ostatecznie pozbawiła Europę dominującej imperialnej pozycji na świecie. Zniosła dawny hierarchiczny porządek społeczeństw, wywołała gigantyczny kryzys ekonomiczny i w ostatecznym efekcie doprowadziła do przebudzenia demonów, ustrojów totalitarnych jak nazizm czy komunizm, które pochłonęły jeszcze większe liczby ofiar niż frontowe walki. Oczywiście to wszystko miało także ogromny wpływ na muzykę oraz artystów, zarówno w sensie stylistyki, trendów, kierunków, filozofii sztuki dźwięku, jak i życia jednostek w ten czy inny sposób wojną dotkniętych. Jedną z takich jednostek był Fritz Kreisler, jeden z najbardziej olśniewających wirtuozów skrzypiec minionego wieku, kompozytor, artysta, którego styl w dużej mierze zdefiniował lub stanowił punkt odniesienia dla setek skrzypków na całym świecie. Mówiło się, że gra Kreislera była pełna lekkości, bezpretensjonalnej radości, jakby żadna trudność techniczna nie stanowiła dla niego przeszkody. Gdy wojna wybuchła, był już uznanym wirtuozem o wysokiej światowej pozycji i pięknej, bujnie rozwijającej się karierze, w której bił rekordy ilości granych koncertów, ponad 200 rocznie. Jak napisał jeden z krytyków muzycznych w latach 50., po wojnie nie mogliśmy już uwierzyć, że świat jest tak piękny, jak w swojej grze chciał nam go pokazać Kreisler. Wojna dotknęła Kreislera w sposób bezpośredni. Wziął w niej udział jako żołnierz armii Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I nie było tak, jakby mogło się zdawać, że pewnie wbrew jego woli wcielono go do armii, przerywając mu olśniewającą karierę, jak to na przykład było w przypadku Messiena 30 lat później. Kreisler sam chciał iść w kamasze, sam chciał walczyć. Dziś wydaje się to niebywałe, ale i wtedy tak było. Po tym, jak jeden z amerykańskich dziennikarzy, a w Stanach Zjednoczonych Kreisler był szalenie popularny, otrzymał informację, że skrzypek idzie na front, napisał ze zdumieniem, że cesarstwo austriackie naraziło życie jednego z ludzi, którzy zdobyli dla swojego kraju więcej niż jakiekolwiek wojsko mogłoby zdobyć. Ale powtórzę, Kreisler sam chciał iść na front. Jak wytłumaczyć ten paradoks? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie i przyjrzeć się zarówno życiu Kreislera, jak i historycznym splotom, które doprowadziły do krwawej i brutalnej wojny. Thank you. Fritz Kreisler urodził się w Wiedniu w 1875 roku w średnio zamożnej rodzinie. Jego ojciec Samuel Kreisler był żydowskim lekarzem, fascynatem muzyki i niespełnionym artystą. Grał na skrzypcach, organizował w swoim domu muzyczne spotkania kameralne, zawsze w soboty, najczęściej grywał w kwartecie. Jednym z gości odwiedzających regularnie dom Kreislerów był Sigmund Freud. Fritz prędko zaczął wykazywać nadprzyrodzony wręcz talent muzyczny. Gdy ojciec dla żartu zrobił 4-letniemu dziecku skrzypce z pudełka po butach, ten podobno zagrał na nich mniej więcej austriacki hymn. Widząc jego zdolności, ojciec potraktował sprawę poważnie. Zakupił mu odpowiedni rozmiarem instrument i sam zaczął go uczyć. Prędko się jednak okazało, że to nie wystarczy. Widząc, jak naturalnie przychodzi dziecku granie, Samuel zaprowadził go do wiedeńskiego konserwatorium, gdzie po przesłuchaniach dziecko zostało przyjęte. I to wbrew regulaminowi, który mówił, że próg przyjęć zaczyna się od 10 roku życia. Podobno jego matka skłamała co do wieku chłopaka, aby jemu udało się tam dostać. Nauczycielem Kreislera został Józef Helmesberger młodszy. Jego ojciec o tym samym imieniu i nazwisku był nauczycielem Józefa Joachima, jednego z ikonicznych skrzypków XIX stulecia, przyjaciela i doradcy w zakresie dzieł skrzypcowych Johannesa Brahmsa. Młodziutki Fritz uczył się także kompozycji u Antona Brucknera. I to wydaje się interesujące, bo jako twórca muzyki Kreisler zupełnie nie poszedł w jego ślady. To swoją drogą interesujący wątek, któremu kiedyś w przyszłości w szafie się bliżej przyjrzymy, że Wiedeń końca Belle Époque był z jednej strony matecznikiem twórców tak poważnych jak Mahler, Bruckner czy Schönberg, Schönberg, z którym Kreisler również znał się osobiście, a z drugiej tak lekkich jak Straussowie czy Lechar. No, ten drugi oczywiście w Wiedniu się nie urodził, ale to w Wiedniu premierę miała Wesoła Wdówka. No i oba te światy się przenikały, choćby w życiorysie Mahlera jako dyrektora Wiener Hofoper. Wracając do Kreislera, w konserwatorium spędził tylko 3 lata. Zdobył tam wysokie umiejętności i jako pierwszy tak młody muzyk zyskał złoty medal oraz inne wyróżnienia. Grał tak dobrze, że jego ojciec, nieustannie przez syna pouczany, w końcu skrzypce zupełnie odłożył i zaczął grać na wiolonczeli. Okazało się też, że Wiedeń dla Fritza jest za mały i mając 10 lat wyruszył na dalsze studia do Paryża, gdzie pod swoje skrzydła wziął go Lambert-Joseph Massard, pedagog takich znakomitości jak Pablo Sarasate czy Henryk Wieniawski. Massard Kreislera uwielbiał, podobno przede wszystkim dlatego, że dysponował podobnym jak Wieniawski wibratem, intensywnym, soczystym, stosowanym hojnie i bardzo wokalnym. Kreisler w Paryżu kontynuował także lekcje kompozycji. Został tam uczniem Leo Delibes. Autor słynnych baletów, dzisiaj kojarzony przede wszystkim z popularnym duetem kwiatów z opery Lakme, pochłonięty był romansami i życiem towarzyskim, które skutecznie zjadały mu czas potrzebny na komponowanie. Wyręczał go więc w tym jego młody, zdolny student. Do dziś trudno z całą pewnością stwierdzić, które z kompozycji Delibes pisanych w tamtym czasie wyszły całkowicie spod jego pióra, a które są wspólnym dziełem mistrza i ucznia. Obaj zresztą mieli fenomenalny, melodyczny talent. Życie muzyczne Paryża i jego nastrój dla młodego Fritza były pociągające. Zakochał się w Paryżu. Po latach uważał stolicę Francji za swoją duchową ojczyznę. Mając 12 lat zdobył Premier Prix, czyli najwyższą możliwą nagrodę paryskiego konserwatorium, pokonując w grze na skrzypcach 40 konkurentów, w większości 20-letnich. Ten sukces, jak i opinia cudownego dziecka, przyciągnęły do Kreislera Maurycego Rosenthala. Ten o 7 lat starszy od Kreislera pianista urodził się we Lwowie. Był uczniem Karola Mikulego, czyli ucznia Chopina, ale nie tylko, pobierał także nauki u samego Lista. Po sukcesach w Lipsku planował trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych i poszukiwał kogoś, kto w dzisiejszych warunkach byłby nazywany supportem, drugiego artysty, który uatrakcyjniłby jego występy. Kreisler, cudowne dziecko, nadawał się do tego znakomicie. Zbiegło się to w czasie z ukończeniem przez chłopaka konserwatorium, więc można było ruszać w podróż. Owocami tej trasy były oprócz udanych występów także cenne kontakty, m.in. z Walterem Damroszem, działającym wówczas jako dyrygent opery niemieckiej w Metropolitan, oraz ze Steinwayami, wytwórcami fortepianów. Po powrocie ze Stanów Chrysler musiał dokończyć zaniedbaną dotychczas edukację ogólną. Mając talent do nauki, łatwość przyswajania wiedzy, gimnazjum ukończył raptem w ciągu 2 lat, a następnie udał się na studia medyczne. Miał głód poznawczy, a medycyna za sprawą ojca od zawsze go fascynowała. Odbył także w tym czasie służbę wojskową, w której dosłużył się rangi porucznika. Pełen optymizmu i przeświadczenia, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, wspominał po latach, że tak sobie wyobrażał swoją przyszłość. Rano operuję pacjenta, po południu gram w szachy, wieczorem wykonuję koncert, a w nocy wygrywam bitwę. Rzeczywistość miała tę fantazję prędko zweryfikować. Medycyny nie ukończył, zrobił tylko 2 z 5 lat studiów. Skrzypce łącznie porzucił na prawie 6 lat. Sięgnął po nie dopiero pod koniec służby wojskowej. Służbę zakończył i postanowił prędko nadrobić zaległości, grając m.in. po knajpach i barach. Wrócił też do komponowania i to wówczas napisał większość swoich najbardziej znanych kadencji do koncertów, m.in. koncertu Beethovena. Gdy już poczuł się pewniej, uznał, że jest gotów na odbycie przesłuchania do poważnej orkiestry, czyli do wiedeńskich filharmoników. Jego nazwisko nikomu nie było obce. Jako cudowne dziecko był dobrze kojarzony w muzycznym Wiedniu i, choć podobno wypadło doskonale, nie dostał się. Oficjalnym powodem odrzucenia jego aplikacji na stanowisko drugiego koncertmistrza było to, że fatalnie wypadł w czytaniu nut avista. Ale dziś wiemy, że nie było to prawdą. Jego kandydaturę zablokował wówczas Arnold Rose. Opowiadałem o nim w odcinku o Filharmonii Wiedeńskiej. Koncertmistrz nie chciał, aby tuż przy jego pulpicie wyrosła mu konkurencja. Obawiał się talentu młodego, ambitnego skrzypka i na wszelki wypadek nie chciał przyłożyć ręki do wzrostu jego kariery. Zawiedziony porażką Chrysler postanowił bez orkiestrowego doświadczenia spróbować kariery solowej. Odbył turnę po Grecji i po Bałkanach. Grał w Konstantynopolu, odbył trasę po Rosji i Polsce. To właśnie tam po raz pierwszy zastosował fortel, który później stał się powodem niemałego skandalu związanego z jego nazwiskiem. Mianowicie grał własne utwory stylizowane na muzykę dawnych mistrzów, szczególnie baroku, twierdząc jednakoż, że to odkrycia, których dokonał, zakupiwszy w jednym z francuskich klasztorów za niemałe pieniądze jakieś tajemnicze manuskrypty. Były zatem w jego programach nieznane dzieła Punaniego, Vivaldiego albo Couperena. Oficjalnie, gdy to wszystko wyszło na jaw wiele lat później, tłumaczył, że obawiał się tego, że jeśli w programach recitali będzie zbyt wiele jego własnych utworów, no to zniechęci publiczność. Wolał więc schować się za nazwiskami twórców, którzy siłą rzeczy nie mogli już protestować. Wyjazdy koncertowe, choć dały Chryslerowi doświadczenie, rozpoznawalność oraz pieniądze, na wiele więcej się nie przekładały. I Fritz czuł, że jego kariera raczej stoi w miejscu, a on potrzebował w niej solidnego przełomu. Tym przełomem mógłby być występ w muzycznym sercu Europy, w Berlinie. Wymarzył sobie więc wspólny występ z berlińskimi filharmonikami. Niestety, załatwienie tego nie należało do łatwych i osiągnięcie celu zajęło ponad 2 lata. Pomocne w tym okazały się nabyte w Warszawie kontakty, a konkretnie jeden, znajomość z kupcem, handlarzem dzieł sztuki i kolekcjonerem, Ernestem Posseltem, z którym spotkał się po jednym ze swoich koncertów. Posselt, zachwycony talentem Fritza Chryslera, najpierw zorganizował mu serię koncertów w Heidelbergu, a następnie dotarł do Artura Nikisza, szefa Berlińczyków. I tak oto w 1899 roku, grając koncert Mendelssohna, Fritz Chrysler zadebiutował w Berlinie. Śmiał się po latach, że był to jedyny koncert w jego życiu, do którego faktycznie rzetelnie ćwiczył. Występ okazał się sukcesem, a jego potwierdzeniem była recenzja, którą napisał obecny na tym wydarzeniu Eugen Isai, wychwalająca pod niebiosy młodszego kolegę po fachu. Był to zresztą początek długiej przyjaźni między tymi muzykami, owocującej w szeregu wzajemnie dedykowanych utworów. I zgodnie z przewidywaniami, kariera Fritza Chryslera ruszyła pełną parą. Po Berlinie zaczęły się podróże: Francja, Włochy, Hiszpania, Anglia, a w końcu po raz drugi Stany Zjednoczone. Na pokładzie parowca, którym podróżował przez Atlantyk Fürst Bismarck, Chrysler poznał Harriet Lees, córkę rodziny parającej się handlem tytoniem na Brooklynie. Wspominał to spotkanie tak. Byłem u fryzjera, wstałem z fotela i wtedy zobaczyłem rudowłosą Amerykankę. Zakochałem się w niej natychmiast, gdy tylko się do mnie uśmiechnęła. Podczas tego samego rejsu zaręczyliśmy się, a rok później wzięliśmy ślub w Nowym Jorku. Niedługo potem w Londynie, powtórnie już w obecności austriackiego ambasadora. Harriet wiedziała i rozumiała, że jej mąż jest wirtuozem, że jego kariera szybuje i trzeba mu pomóc. Otoczyła go opieką, częściowo była także jego menadżerką. Stworzyli oddane, silnie związane małżeństwo, które trwało ponad 60 lat. To interesujące, bo nic nie wskazywało, że tak będzie. Fritzi, jak go nazywała, miał bowiem ciągoty do szklanki, hazardu i do kobiet. A jednak Harriet umiała znaleźć sposób, aby go jakoś oswoić. Była też mądrzejsza o swoje poprzednie, nieudane małżeństwo. Tempo występów, które narzucił sobie Fritz Kreisler, było zawrotne. Grał około 240-260 koncertów rocznie. Tempo występów, które narzucił sobie Fritz Kreisler, było zawrotne. Grał około 240-260 koncertów rocznie. Prawie w ogóle nie ćwiczył, co stresowało Harriet, pilnującą ze stoperem w ręku, by choć pół godziny poświęcał na nowy koncert, który miał wykonać. Kreisler twierdził jednak, że tego nie potrzebuje, bo ćwiczy, grając koncerty, a nauczyć się utworu może bez problemu z nut. Istotnie, miał tę zdolność, którą posiadała na przykład także Tatiana Nikołajewa. Potrafił przyswoić sobie kompozycję tylko poprzez czytanie partytury. Skoro już wspominałem o rosyjskiej pianistce, Kreisler w Stanach Zjednoczonych zaprzyjaźnił się z Rachmaninowem. Pierwszym jego utworem, który usłyszał skrzypek, był drugi koncert fortepianowy. Zachwycony nim zrobił transkrypcję lirycznej części drugiej na skrzypce z fortepianem. Rachmaninow odwdzięczył się, opracowując na fortepian i włączając do swoich występów Liebeslied Kreislera, charakterystyczną, bardzo melodyjną miniaturę. Posłuchajmy dwóch krótkich fragmentów bardzo dawnych nagrań. Najpierw Kreisler wykona Liebeslied, to rejestracja z 1910 roku, a następnie ten sam utwór w swoim opracowaniu zagra Rachmaninow. To nagranie z kolei z roku 1921.
Thank you.
Kreisler był jednym z pierwszych skrzypków, którzy rozumieli, jak ważne są nagrania. Co więcej, potrafił na tym zarobić. Podpisany z wytwórnią RCA Victor kontrakt przyniósł mu zawrotne zyski. Tu mała dygresja. Myślę, że słuchacze Szafy nie muszę namawiać do słuchania starych nagrań, ale i tak polecam wam słuchanie tych rejestracji Kreislera, szczególnie tych wcześniejszych. Pokazują one, jak bardzo fonografia zmieniła obecnie sposób gry. Naturalnie w czasach Fritza Kreislera nie było montażu. On gra tam tak, jakby robił to live, ze wszystkimi konsekwencjami, błędami, wpadkami, małymi oszustwami tekstowymi. Był to czas sprzed dyktatury perfekcji. Ale to wszystko w żaden sposób nie przeszkadza w słuchaniu. Kreisler miał coś innego. Zdolność nawiązania bliskiego kontaktu z odbiorcą, przemawiania do emocji, interpretowania całym sobą. Właśnie tym zdeklasował w Chicago czeskiego wirtuoza Jana Kubelika, który był typem perfekcjonisty, wirtuoza technika. Publiczność chciała emocji, a Kreisler potrafił je zapewnić. W 1910 roku w Londynie Kreisler dokonał prawykonania chyba najsłynniejszego z wielu dedykowanych mu utworów, czyli koncertu skrzypcowego Edwarda Elgara. Kreisler uważał Elgara za twórcę równego Beethovenowi i Brahmsowi i za najważniejszego żyjącego kompozytora. To on namówił go do skomponowania tego koncertu. Premiera okazała się sukcesem, a sam Elgar, który nieczęsto chwalił własną muzykę, był efektem zachwycony. I w kontekście nagrań, o ironio, Kreisler nigdy tego koncertu nie zarejestrował. Kanoniczne, dawne nagranie to z Menuhinem i kompozytorem za pulpitem London Symphony Orchestra. Sława Kreislera rosła i miała już światowy zasięg. W jednym miesiącu, roku 1912, grał 32 koncerty w 31 dni w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, jeżdżąc z miasta do miasta samochodami i koleją. Na jego występy przybywali nawet konno kowboje, chcąc zobaczyć, jak niesamowicie wypada ten fiddler. W 1913 roku Kreisler powrócił do Europy. Zagrał koncerty w Wiedniu, odnowił stare znajomości, a następnie wspólnie z Harriet udał się na dłuższy wypoczynek do Szwajcarii. Tam 28 lipca 1914 roku dotarła do niego informacja o tym, że Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Był to fragment małego Marsza Wiedeńskiego, kompozycji autorstwa Fritza Kreislera. Nagranie z lat 40. grała Victor Symphony Orchestra pod batutą Charlesa O'Connella. Zaledwie miesiąc wcześniej, 28 czerwca 1914 w Sarajewie, młody rewolucjonista Gavrilo Princip dokonał zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga. W szkole uczy się, że ten czyn stał się iskrą, która podpaliła najpierw Europę, a następnie cały świat i doprowadziła do wybuchu straszliwej wojny. Z dzisiejszej perspektywy to prawda, ale w tamtej chwili nikt nie sądził, że tak właśnie się stanie. Zamachy się zdarzały, Bałkany zawsze były niespokojne i kłopoty, jakie z ruchami narodowo-wyzwoleńczymi miała nie tylko Austria, ale i pozostałe decydujące o światowej polityce państwa, co róż wybuchały i przynosiły ofiary po obu stronach. Księżna Matylda Sapieżyna pisała tak: dzisiaj trudno pojąć, że mimo tego złowrogiego zdarzenia prowadziliśmy dalej spokojne życie wakacyjne, z różnymi planami na lato, zamiast zastanowić się i przygotować do wybuchu wojny. Europa była podzielona na dwa bloki. Trójprzymierze, czyli Austro-Węgry, Włochy oraz Prusy oraz Trójporozumienie, Francja, Anglia oraz Rosja, utworzyły się jeszcze w XIX wieku. Ten układ z jednej strony jasno pokazywał granice wrogich obozów, z drugiej był gwarancją pokoju, bo równoważył zasoby militarne i wpływy polityczne państw. Ale tylko do czasu. Narastające konflikty sprawiały, że w gabinetach politycznych sytuacja przypominała dwóch mierzących do siebie rewolwerowców, z których nie wiadomo, który wypali pierwszy. Jak pisał w swojej książce Andrzej Chwalba, rozpoczęcie wojny okazało się wydarzeniem, którego od jakiegoś czasu wszyscy oczekiwali, a które jednak wszystkich zaskoczyło. Śmierć arcyksięcia Ferdynanda, następcy austriackiego tronu, stała się dla cesarstwa dobrym pretekstem, aby zrobić porządek z niepokornym, ciągle buntującym się krajem, jakim była Serbia. Początkowo ambasador austriacki przedstawił żądania rządowi serbskiemu. Początkowo ambasador austriacki przedstawił rozmaitą listę żądań w stosunku do władz Serbii, sprowadzających się do wyeliminowania rozmaitych niepodległościowych organizacji. Ten, choć teoretycznie przyjął do wiadomości tę listę, to dla cesarstwa było to za mało. 28 lipca Austria wypowiedziała wojnę Serbii. To wypowiedzenie sprowokowało sympatyzującego z Serbami cara Rosji do ogłoszenia częściowej mobilizacji. Car nie chciał, aby na Bałkanach Austria dyktowała warunki. Mobilizacja w Rosji zaniepokoiła Prusy, które zagroziły, że zrobią to samo, jeśli Rosja nie ustąpi. Rosja poszła w zaparte i z częściowej mobilizacji przeszła do powszechnej. Prusy dostrzegły w tym szansę dla siebie. Sztab niemiecki uznał, nigdy już moment uderzenia nie będzie tak dogodny jak teraz, gdy Francja i Rosja dopiero kończą rozbudowę swoich armii. 1 sierpnia Niemcy ogłosiły mobilizację i wypowiedziały wojnę Rosji. To pociągnęło za sobą uruchomienie układów sojuszniczych i tego samego dnia Francja, związana z Rosją układem obronnym, zaczęła przygotowania do wojny. 3 sierpnia wojska niemieckie wkroczyły do Luksemburga i zażądały przepuszczenia swoich wojsk przez terytorium Belgii. Pogwałcenie neutralności tego państwa za groźbę uznała Wielka Brytania, która wypowiedziała wojnę Niemcom 4 sierpnia. W ciągu kolejnych 8 dni w chaosie komunikacji, not dyplomatycznych, telegramów i listów wszystkie najważniejsze europejskie mocarstwa znalazły się ze sobą w stanie konfliktu. Wychowany w poczuciu obowiązku wobec ojczyzny Fritz Kreisler, wspaniale wspominający czas służby wojskowej, nie wahał się specjalnie i ze Szwajcarii ruszył przez Monachium do Gracu, gdzie stacjonował oddział, do którego był przypisany. Harriet, w pełni rozumiejąc i podzielając jego karność, ruszyła za nim. Z dzisiejszej perspektywy to może wydawać się nieprawdopodobne. Dlaczego Kreisler odwołał wszystkie koncerty i chciał iść na wojnę? Dlaczego skrzypek o ugruntowanej pozycji, wspaniałej karierze, dobrowolnie poddał się mobilizacji i chciał walczyć? Powodów należy szukać nie tylko w wychowaniu oraz w przedziwnym optymizmie, z którym europejskie państwa parły do konfliktu, w pewności, że wszystko skończy się szybko. Należy ich szukać także w kulturze i w polityce. Na politycznych scenach państw europejskich dominować zaczęły poglądy nacjonalistyczne i szowinistyczne. Propagowano kult siły i militaryzm. Twórcy i intelektualiści często wmawiali ludziom, że prowadzą nijakie życie, prozaiczne, opierające się na konwenansach i nudzie, pozbawione wzniosłości i wielkości oraz wymiaru duchowego. Thomas Mann pisał, wojna miała być oczyszczeniem, wyzwoleniem i ogromną nadzieją, manifestacją tężyzny narodu. Wojna miała być uszlachetnieniem, miała być manifestacją życia. Do wojny entuzjastycznie nastawieni byli futuryści Marinettiego, twierdzący, że wojna to higiena świata. Emil Zola mówił, że rozwijają się tylko te narody, które walczą, a naród, który się rozbraja, natychmiast umiera. To, na czym Kreisler się wychował, czyli książki, opowieści, pełne były pozytywnego obrazu wojny. Tygodniki młodzieżowe ukazujące wzorce dzielnych żołnierzy gotowych umierać za ojczyznę, powieści szpiegowskie, wojenna beletrystyka opisująca Niemców lądujących na Wyspach Brytyjskich, podniosłe manifestacje i akademie patriotyczne, kult ofiar, świętowanie rocznic wojen, bitew, śmierci bohaterów. Francuzi fetowali Napoleona, a Niemcy bitwę pod Lipskiem. Rosjanie czcili odwrót Napoleona spod Moskwy, a Francuzi bitwę pod Bouvain. Świętując bohaterów, negatywnie odmalowywano ich przeciwników, podsycając niechęć do innych krajów. Oswojenie wojny sprawiło, że wielu ludziom idącym do walki wojna kojarzyła się pozytywnie. Andrzej Chwalba przywołuje fragment książki historyka Davida Landesa, w której ten pisał. Tragedia wojny wynikała z łatwowiernej próżności ludzi, którzy sądzili, że wojna to jakaś impreza, kalejdoskop ładnych mundurów, wspaniałej odwagi, kobiecego podziwu, parad i poczucia szczęścia. Z pewnością Chrysler wszystkich tych rzeczy nie podzielał z jednakową bezkrytyczną lekkomyślnością, ale w wydanych w 1915 roku frontowych wspomnieniach Cztery tygodnie w okopach widoczny jest, pomimo tego, co Skrzypek zobaczył i przeżył, ten sam ton i wpływ tego sposobu myślenia. Na kartach tych wspomnień żołnierze są dzielni, wyglądają wspaniale. Z radością wypełniają obowiązki i rozkazy. Do boju rzucają się z odwagą. Jednak to, co podczas tych czterech tygodni przeżył, z takim opisem miało niewiele wspólnego. Prędko Chrysler miał się przekonać na własnej skórze, czym jest piekło wojny. 1 sierpnia 1914 roku Chrysler pociągiem wojskowym dotarł do Gracu, gdzie przyjęty został jako lejtnant Armii Królewsko-Cesarskiej Franciszka Józefa do 4 batalionu 16 kompanii 3 Armii. Moje nazwisko było tylko jednym z wielu na długiej liście. Byłem trybikiem w wielkiej maszynie, wspominał. Miał 39 lat. Jego żona podążała za nim. Zaciągnęła się jako pielęgniarka do Czerwonego Krzyża, prosząc, aby wysyłano ją jak najbliżej męża. Po tygodniu spędzonym na gorączkowych przygotowaniach Chrysler wsiadł do pociągu i wraz z dużym zgrupowaniem wojsk przetransportowany został w stronę wschodnią. Transport rozładowano pod Stryjem, niedaleko Lwowa w Galicji. Z punktu widzenia Rosji był to najważniejszy teatr działań wojennych. Na tych terenach spory między Austrią a Rosją były najintensywniejsze. Wiedeń również uważał Rosję za swojego największego przeciwnika. Plan sztabu austriackiego zakładał potężne uderzenie w Galicji, które sprawi, że Rosja nie zdąży z pełnym przeprowadzeniem mobilizacji i zostanie zaskoczona. Na przeszkodzie stanęła tutaj odległość i fatalna logistyka. Ślad tego znajdujemy we wspomnieniach Chryslera, który opisuje trzy ponad 20-milowe marsze, które musieli odbyć, aby znaleźć się blisko pozycji przeciwnika. Ten zaś całkowicie ich zaskoczył. Byli bowiem pewni, że atakować Rosjan będą na ich terenie, a tymczasem okazało się, że skoncentrowane siły wroga już przekroczyły granice cesarstwa. Marsz był wyczerpujący. Cała trzecia armia szła i szła. Żołnierze obładowani pełnym ekwipunkiem słaniali się na nogach, ledwo stawiając kroki. Bagaż każdego z nich, na który składała się amunicja, karabin, bagnet, łopata, konserwy, zapasowe buty i zimowy płaszcz, ważył przeciętnie około 25 kg, a nieśli go w letnim upale. Był przecież początek sierpnia. Po drugim dniu marszu, gdy rozbito obóz w lesie niedaleko klasztoru, Chrysler padł tam, gdzie stał. Wspominał później, był to cudowny obraz gwiaździstej nocy. Żołnierze siedzący przy ogniskach, mruczący lub śpiewający rozmaite pieśni. Ciemne sylwetki mnichów, bezszelestnie poruszających się w cieniu drzew i przynoszące żołnierzom posiłki. Parskanie i tupanie koni, od czasu do czasu melodyjne nawoływanie wartownika. Leżałem rozciągnięty przy tlących się popiołach. W duchu czułem szczęście z powodu otaczającego mnie piękna. Kolejnego dnia znów przemaszerowali 20 mil i usłyszeli z dala głuche dudnienie artylerii. Gdy pułkownik poinformował swoich oficerów, że to biją rosyjskie armaty, ci za nie mówili. Byliśmy zdumieni, że Rosjanie wdarli się tak daleko w głąb Galicji, napisał Chrysler. Jego oddział dostał polecenie okopania się. Zaczął się kolejny znój rycia w ziemi łopatami i przygotowywania stanowisk. Kolejny znój w życiu żołnierza. Chryslerowi jednak udało się z tego wykręcić dzięki swojemu słuchowi muzycznemu. Okazało się, że potrafił po dźwięku pocisku rozpoznać, czy strzelają austriackie, czy rosyjskie działa, a na podstawie tonu wskazać, w jakiej mniej więcej odległości znajdują się stanowiska ogniowe. Przeniesiono więc go wraz z jego oddziałem do rozpoznania. Wkrótce przyszedł pierwszy bojowy rozkaz wyrwania niewielkiego oddziału z rosyjskiego okrążenia. Uderzenie okazało się skuteczne i oddział Chryslera wziął 240 jeńców. Ten początkowy sukces jednak okazał się zwodniczy. Po kilku dniach samolot zwiadowczy przyniósł wiadomość, że zbliżają się Rosjanie. Po chwili rozpoczął się ostry ostrzał artyleryjski, tak zwane przygotowanie. Na szczęście celność była niewielka i Austriacy nie doznali poważniejszych strat. Chrysler pisał tak. Nagle na horyzoncie pojawiła się cienka, ciemna linia, która prędko przesuwała się w naszą stronę. Była to nadciągająca rosyjska kawaleria. Ucieszyliśmy się, bo pędzili prosto pod lufy naszych karabinów. Gdy jednak kozacy znaleźli się w zasięgu naszego ognia, raptownie rozstąpili się na prawo i lewo, odsłaniając nacierającą piechotę, tworzącą osłaniające się wzajemnie ławy, znikające i pojawiające się ponownie, ostrzeliwujące nasze stanowiska. Z wielkim trudem udało się utrzymać pozycję i dopiero manewr oskrzydlający pozwolił Austriakom wypchnąć Rosjan. Po niemal całym dniu walk Chrysler napisał: widziałem oddziały Czerwonego Krzyża, które układały stosy rosyjskich trupów. Wyglądało to jak monstrualna ofiara złożona na ołtarzu jakiegoś okrutnego, diabelskiego bóstwa. Jednak dwie armie pod dowództwem Nikołaja Ruskiego i Aleksija Brusiłowa w końcu zmusiły Austriaków do odwrotu, zadając im potężne straty. Ulewne deszcze, brak jedzenia, poczucie klęski. Chrysler nie jadł nic przez 3 dni. Pisał, że wszyscy w jego oddziale, a miał tam artystów, naukowców, rzeźbiarzy, zapomnieli już, kim wcześniej byli. Próbowali po prostu przeżyć. Gdy w końcu ruch na froncie zamarł, a obie strony okopały się w oczekiwaniu na dalsze potyczki, wywiązało się coś w rodzaju porozumienia. Chrysler pisał o rudobrodym, tęgim Rosjaninie, który wyskakiwał z okopu i coś wykrzykiwał w ich stronę. W końcu jeden z ludzi Chryslera zdobył się na odwagę i podszedł do niego. Wszyscy spodziewali się walki na pięści, a tu niespodzianka. Chrysler pisze: wielki Rosjanin wyciągnął rękę, w której trzymał paczkę tytoniu, a nasz człowiek, przyjąwszy ten tytoń, podarował mu cygaro. Takie sytuacje wydarzyły się kilkukrotnie. Chrysler podkreślał, że w żołnierzach, w ludziach, indywidualnie, osobiście, nie było wielkiej niechęci do siebie. Rosjanie przychodzili pod okopy Austriaków i prosili o trochę jedzenia, bo umierali z głodu. Oferowali w zamian tytoń. Dostawali zaś jakieś konserwy. A już na drugi dzień Rosjanie przechodzili do ataku. Szturm na wzgórze sprawił, że oddział Chryslera został odcięty od reszty wojsk. Bez jedzenia, wody i wystarczającej ilości amunicji stał się łatwym celem. Chrysler wraz ze swoimi ludźmi chronił się w okopie. Po 4 beznadziejnych dniach oczekiwania postanowili uciec z niego i spróbować dołączyć do reszty wojsk. To się jednak nie udało. Zaskoczył ich atak kawalerii kozackiej. Rozegrała się walka na bagnety i szable. Chrysler został zraniony w ramię końskim kopytem, a następnie trafiony bagnetem w udo. Zemdlał i padł do rowu. Dopiero po kilku godzinach niedobitki z jego oddziału powróciły na miejsce, gdzie odbyła się ta potyczka. I znaleźli swojego dowódcę, który mimo ran wciąż żył. Po 4 tygodniach pobytu w różnych szpitalach Chrysler w końcu doszedł do siebie. Opiekowała się nim żona. Po rekonwalescencji w listopadzie 1914 roku stanął przed Wojskową Komisją Lekarską, która w uznaniu wojennych ran i bohaterstwa, a także prawdopodobnie z powodu wieku Chryslera, zwolniła go z dalszej służby, uznając, że jest do niej niezdolny. W walkach o Galicję wzięło udział 48 austriackich dywizji, które stanęły naprzeciw 60 dywizjom rosyjskim. Dowodzący siłami austriackimi szef sztabu, marszałek Franz Konrad von Hützendorf, stracił blisko 250 tysięcy ludzi, zabitych i rannych, a 100 tysięcy trafiło do rosyjskiej niewoli. Była to klęska wojsk Franciszka Józefa, w wyniku której Austria utraciła Galicję na rzecz Rosji. Straciła także 1/3 swoich sił zbrojnych, w tym wielu utalentowanych oficerów. Państwo, choć wciąż aktywnie biorące udział w wojnie, stało się słabym ogniwem sojuszu i było od tego czasu bardziej lub mniej zdane na pomoc Prus. Rosjanie, którzy stracili 230 tysięcy rannych i zabitych i około 40 tysięcy jeńców, choć wygrali, w dłuższej perspektywie nie wykorzystali przewagi, jaką dało im to zwycięstwo. Latem 1915 roku połączone siły austriackie i niemieckie podczas ofensywy tarnowsko-gorlickiej wypchnęły Rosjan poza przedwojenne granice cesarstwa. Na tym froncie nigdy nie doszło do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Rosła tylko ilość ofiar. Rozstrzygnięcia nie przyniosła także ofensywa generała Brusiłowa w 1916 roku. Łącznie Austro-Węgry straciły w tych walkach 650 tysięcy żołnierzy, a Rosjanie 1,5 miliona. Gigantyczne straty, bieda, brak sukcesów doprowadziły w końcu do krwawej rewolucji w Rosji, w której car został obalony, a władzę przejęli bolszewicy, stopniowo zamieniając kraj w państwo totalitarne, rządzone brutalnie przy pomocy systemu więzień i obozów. Fritz Kreisler i jego żona końcem 1914 roku przybyli do Wiednia. Zawrotne ceny wywołane wojną, przeludnienie miasta i panujący w nim chaos, paraliż życia kulturalnego skłoniły ich do emigracji. W listopadzie wylądowali w Nowym Jorku i Kreisler usiłował odnowić swoje kontakty muzyczne oraz wrócić do zarabiania koncertowaniem. To jednak okazało się bardzo trudne. Aż do 1917 roku oficjalnie Stany Zjednoczone nie brały udziału w europejskiej wojnie. Gdy Kreisler się tam pojawił, społeczeństwo było podzielone. Andrzej Chwalba wylicza, że z 367 redaktorów głównych tytułów 242 deklarowało neutralność w konflikcie, 105 było przychylnych aliantom, a 20 państwom centralnym. W większości uważano ten konflikt za sprawę wewnętrzną Europy, w którą Stany Zjednoczone nie powinny się mieszać. W 1916 roku wybory wygrał demokrata Woodrow Wilson, który widział rolę Stanów Zjednoczonych w tej wojnie jako arbitra, a nie uczestnika. Do zwycięstwa poniosła go kampania wyborcza głosząca, że to on uchronił kraj od wzięcia udziału w nieswojej wojnie. Im więcej jednak czasu upływało, tym skuteczniejszą robotę robiła aliancka propaganda, przedstawiająca Niemców jako bezmyślnych, okrutnych barbarzyńców. Amerykanom siłą rzeczy kulturowo bliżej było do Anglii. Z państwami Trójporozumienia łączyły je także interesy, przez co w sensie biznesowym stali się sojusznikiem aliantów. Wreszcie zatopienie pasażerskiego statku Lusitania 7 maja 1915 roku, na pokładzie którego znalazło się 24 Amerykanów, wywołało społeczną niechęć do Niemców. O tym, że Stany Zjednoczone przystąpią w 1917 roku do wojny, zdecydował telegram Zimmermana, sekretarza stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zachęcający Meksyk do wzięcia udziału w wojnie i wkroczenia na teren Stanów Zjednoczonych, w czym Niemcy miały oferować pomoc. O ile więc na początku Kreisler stosunkowo łatwo mógł wrócić do koncertowania, a fakt, że był weteranem wojennym raczej mu sprzyjał z powodów obiektywnych, humanitarnych, to narastająca niechęć społeczna Amerykanów do państw centralnych sprawiła, że dawniej uwielbiany skrzypek spotykał się z protestami, bojkotem i wieloma innymi nieprzyjemnościami. Już jego występ w Carnegie Hall na początku 1915 roku został przyjęty ze sporą rezerwą, a w prasie pojawiły się głosy, że pieniądze wydane na bilety na koncert Austriaka zapewne posłużą, by zabijać w przyszłości Amerykanów. W końcu wszystkie występy Kreislera podczas wojny i tuż po niej odwołano. Swój byt ratował tym, że po cichu nawiązał współpracę z teatrami na Broadwayu i pisał rozmaite songi i numery. Jednak jego operetka, ciesząca się później ogromnym powodzeniem, Apple Blossoms, wystawiona została dopiero w 1919 roku, rok po zakończeniu I wojny światowej. Koniec wojny nie oznaczał końca politycznych kłopotów Fritza Kreislera. Następne miały dopiero nadejść wraz z rodzącym się po wojnie w Niemczech ruchem nazistowskim i niesioną przez niego na sztandarach swastyką. To już jest jednak temat na zupełnie inną opowieść. Tymczasem za uwagę serdecznie dziękuję wam, Mateusz Ciupka. To była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, a w szafie cykl Muzyka czasu wojny. Do losów kompozytorów, muzyków i sztuki dźwięku podczas Wielkiej Wojny będę jeszcze nieraz wracał. Do Fritza Kreislera również obiecuję wam powrócić. Tymczasem pozostawiam was z muzyką. Wybrałem dla was drugą część sonaty na skrzypce i fortepian Karla Marii von Webera. Nagranie z roku 1930, przy fortepianie Michael Rauhausen, a na skrzypcach gra oczywiście Fritz Kreisler. My usłyszymy się już za tydzień w piątek.